Jest z nami na antenie pan dr Marian Szołucha, ekonomista. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Panie doktorze, drodzy państwo, o ekonomii teraz, przepraszam bardzo, dzisiaj może o tym nie wiemy, ale dowiedzmy się. Mamy dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej. Od dzisiaj pracujemy już na siebie. Do wczoraj jeszcze na potrzeby państwa. Panie doktorze, co to takiego jest ten dzień? I no dodajmy tylko, że w tym roku jest 2 dni później niż rok temu. I co znaczy właśnie te 2 dni?
A z drugiej strony dzień wcześniej niż 2 lata temu. Faktycznie w ubiegłym roku w stosunku do 2017 mieliśmy zmianę pozytywną i to stosunkowo głęboko, bo o 3 dni aż przesunął się w kierunku początku kalendarza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku zmiana w drugą stronę o dni 2. Dzień Wolności Podatkowej to jest jeden z ciekawszych moim zdaniem parametrów, takich bardzo obrazowych, wyliczanych przez polski think tank, też jeden z najstarszych think tanków gospodarczych funkcjonujących w naszym kraju, to jest Centrum imienia Adama Smitha. Jest to parametr bardzo prosty. To jest w zasadzie ułamek, w którym dzieli się wydatki budżetowe przez produkt krajowy brutto. To znaczy mierzy się, jak mówią ekonomiści już bardziej naukowym językiem, poziom redystrybucji dochodu narodowego przez państwo. W tym roku ten ruch, o którym rozmawiamy, zawdzięczamy w cudzysłowie głównie nieco słabszej najprawdopodobniej, bo przecież do końca roku zostało jeszcze ponad 6 miesięcy, koniunkturze, bo Dzień Wolności Podatkowej może się zmieniać, może w różne strony po kalendarzu wędrować w wyniku zmiany albo silnika tego ułamka, albo mianownika. W tym przypadku mówimy raczej o mianowniku. Natomiast chcę zaznaczyć, że nie do końca to sformułowanie, którego ojciec użył, powtarzając za ekspertami Centrum Adama Smitha, że pracujemy do 8 czerwca na państwo, odpowiada dziś prawdzie. Odpowiadało prawdzie jeszcze kilka lat temu. Bowiem dziś wydatki państwa to nie są wydatki tylko na jego własne utrzymanie, na utrzymanie administracji, względnie służby zdrowia, edukacji, wojska, policji czy wymiaru sprawiedliwości. To są także pieniądze, które wracają do obywateli. Tego już Dzień Wolności Podatkowej nie uwzględnia. Ale oczywiście przyjął się, jest, jak mówię, parametrem ciekawym, jest jednym z 3 ciekawszych parametrów obliczanych dla gospodarki przez think tanki, takich obrazujących sytuację gospodarczą Polski, obok mapy wydatków państwa, która jest tworzona przez Fundację Republikańską i obok paragonu od państwa, tworzonego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie podzielone są wydatki na poszczególne kategorie, wydatki publiczne, przez liczbę obywateli. Taki paragon, czyli kwoty, jakie każdy z nas średnio rzecz jasna płaci na poszczególne kategorie wydatków publicznych, można w internecie także odnaleźć.
A te 2 dni, panie doktorze, jeszcze, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest ważny wskaźnik wobec roku ubiegłego? Czy to jakoś ma wpływ, czy wynika z tego na ile rząd wydaje z budżetu, czy mniej, czy więcej? Czy to ma niepokoić nas, czy nie?
Nie, nie powinno nas niepokoić. Rząd wydaje oczywiście więcej. I w tym roku przyrost tych wydatków jest nieco wyższy, czy będzie nieco wyższy niż przyrost produktu krajowego brutto, niż tempo jego dynamiki. I stąd przesunięcie o te 2 dni. To nie jest przesunięcie radykalne. Dobrze, że o nim rozmawiamy, ale nic złego w wyniku takiej zmiany się nie zadzieje, ponieważ jest to zmiana naturalna dla fazy osłabienia w cyklu koniunkturalnym, w rytm cyklu koniunkturalnego, czyli następujących po sobie okresów szybszego i wolniejszego wzrostu, żyje każda gospodarka rynkowa na świecie, nie wyłączając Polski. Natomiast warto przy okazji odnieść się do kilku innych parametrów, które podały już oficjalne czynniki z Głównym Urzędem Statystycznym na czele w ostatnich dniach, czy z propozycją pani minister, już byłej, przepraszam, Elżbiety Rafalskiej, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącej płacy minimalnej na następny rok. Ta propozycja wynosi 2450 zł. To aż o 200 zł więcej niż w roku ubiegłym. Poprzedni przyrost i tak najwyższy historycznie to było 150 zł. Tylko że do czego zmierzam w odniesieniu do podatków? Zmierzam do tego, by uzmysłowić państwu, że kwota brutto, o której rozmawiamy, jest konstruktem czysto teoretycznym, w zasadzie nie interesującym do końca ani pracownika, ani pracodawcę, ponieważ 2450 zł w przyszłym roku, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie oznaczało wypłatę netto dla pracownika w wysokości 1780 zł, zaokrąglam, i koszt pracodawcy w wysokości 1950 zł. A więc różnica różnica pomiędzy kosztem pracodawcy a wypłatą dla pracownika wynosi prawie 1200 zł już przy płacy minimalnej. To ponad 40%. Te ponad 40% nazywa się najczęściej w publicystyce ekonomicznej klinem podatkowym. Składa się na niego nie tylko sam podatek, a nawet nie przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych, ale składają się na niego obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. To wszystko składa się na klin podatkowy, który w zasadzie nie uległ ograniczeniu istotnemu od czasu, kiedy pani świętej pamięci premier Zyta Gilowska i ówczesna minister finansów w tak zwanym pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości z lat 2005-2007 zdecydowała się na obniżenie składki zdrowotnej, co zresztą potem pozwoliło Polsce, czy było jednym z czynników ważniejszych, które pozwoliły Polsce przejść względnie suchą nogą przez kryzys gospodarczy, który zaczął się 2 czy 3 lata później. Mówię o tym obciążeniu podatkowym pracy dlatego, że co prawda obciążone są dzisiaj właściwie wszystkie możliwe formy naszej aktywności zawodowej. Obciążone są składniki majątku. Obciążona jest konsumpcja przecież podatkiem VAT, a w szczególnych przypadkach akcyzą. Obciążone są także dochody z naszych pracujących oszczędności. Ale teoria i empiria ekonomii już dawno dowiodły, że podstawą bogacenia się społeczeństw i ich ugruntowanej zamożności jest praca. Dlatego ważne jest, byśmy to właśnie pracę, jeśli zaczyna być nas na to stać, w pierwszej kolejności odciążali z podatków i tych wszystkich parapodatków, które wymieniłem. Takiej zmiany, szczerze mówiąc, bym oczekiwał. Oczekiwałbym ewentualnie także w odniesieniu do podatku, który płacimy wszyscy i to w równej wysokości. Podstawowa stawka to 23%. Mówię oczywiście o podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej albo inaczej od towarów i usług. Myślę, że po fiasku projektu matrycy VAT-owskiej, nowej matrycy VAT-owskiej, który zawierał rzeczywiście istotne błędy i został w ostatniej chwili już na sali sejmowej plenarnej zablokowany przez osobiście prezesa Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że warto wrócić do pomysłu ujednolicenia stawki VAT gdzieś do poziomu 16-17 być może procent, ponieważ dzisiaj część towarów i usług jest objęta stawką zerową, część 5, część 8, a większość 23%, która utrzymuje się, została wprowadzona przez Donalda Tuska i utrzymuje się, mimo że kryzys się zakończył, a to jego koniec miał być z cezurą czasową, do której podwyższono 1 punkt procentowy wtedy, w 2011 roku ta stawka podstawowa i pozostałe również miały obowiązywać. To wtedy, gdybyśmy wprowadzili jedną stawkę podatku VAT, zniknęłoby pole do wielu nadużyć, które dzisiaj są ścigane przez państwo, co kosztuje oczywiście i pieniądze, i czas. Myślę, że wysokość obciążeń podatkowych w Polsce jest oczywiście istotną barierą dla rozwoju gospodarczego, dla uwolnienia potencjału ekonomicznego Polaków i można by o tym długo mówić, ale nie mniejszą jest także przeregulowanie, a więc ilość przepisów oraz ich jakość. Przede wszystkim mówię o ilości, bo w Polsce tworzony jest co roku ponad 20 tysięcy stron maszynopisu nowego prawa, z czego ponad połowa dotyczy prawa gospodarczego, co zawiera się w obrębie prawa gospodarczego, więc dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej. Marzy mi się sytuacja taka, jak przed kilku laty miała miejsce w Australii, kiedy to ówczesny premier Tony Abbott wprowadził politykę pod hasłem cutting the red tape, czyli przecinania czerwonej wstążeczki w nawiązaniu do właśnie wstążeczki tego koloru, którą obowiązywane były wszystkie nowo uchwalane akty prawne w dawnym Imperium Brytyjskim. Dziś politycy zwykli, także w Polsce niestety, chwalić się tym, ileż to nowych przepisów udało im się wprowadzić. I abstrahując od ich jakości, która też jest różna, czasami po prostu niska, to tych przepisów mamy zdecydowanie zbyt wiele i zbyt często się zmieniają. W większym stopniu odpowiada za to Unia Europejska, której wymysły brukselsko-strasburskie musimy na naszym gruncie legislacyjnym implementować. Jesteśmy do tego zobowiązani, ale i nasz ustawodawca nie jest w tym przypadku bez winy. To są moim zdaniem, oprócz podatków, najważniejsze bariery do tego, żeby Polska rozwinęła się jeszcze szybciej, by nam wszystkim żyło się po prostu lepiej. Ale wracając do klinu podatkowego, czyli do także dnia wolności podatkowej teraz, to myślę, że w najbliższych latach możemy, co do najbliższych lat i oczekiwań ich dotyczących, możemy być optymistami, bo przecież w ramach piątki Jarosława Kaczyńskiego aż trzy pomysły dotyczą obniżenia faktycznie podatku dochodowego. Przypomnijmy, nowa stawka dla najmniej zarabiających 17% w PIT-cie, brak PIT-u do 26, obowiązku płacenia PIT-u przez osoby do 26 roku życia też do pewnego progu dochodowego, rzecz jasna. Ponadto waloryzacja kosztów uzyskania przychodu, czyli ich podniesienie, bo koszt uzyskania przychodu obniża podstawę opodatkowania. Jest to ruch w zasadzie analogiczny do podniesienia kwoty wolnej od podatku, o czym też warto przypomnieć. I co Prawo i Sprawiedliwość jesienią 2015 roku zapowiadało. To wszystko pozwoli odciążyć pracę, czyli zrealizować ten generalny postulat, od którego zacząłem. To wszystko pozwoli w najbliższych latach, mam nadzieję, obserwować nam też ruch w kierunku 1 stycznia, czyli początku kalendarza rocznego Dnia Wolności Podatkowej. No cóż, reasumując, podatki są oczywiście bardzo potrzebne, ale gospodarka ma swoje granice odporności na obciążenie nimi, powyżej których jest już tylko szara strefa, straty także dla budżetu i wreszcie utrata konkurencyjności przez gospodarkę w relacjach zewnętrznych, czyli na rynkach międzynarodowych. I być może rządowi Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 3,5 roku nie udało się obniżyć tych obciążeń tak, jak zrobiła to przebojowa świętej pamięci premier Zyta Gilowska 13 lat temu, ale oczywiście udało się w zakresie podatków, ich egzekucji coś nie mniej ważnego. To znaczy udało się zacieśnienie fiskalne, udała się redukcja luki podatkowej, udało się wyeliminowanie z naszego obrotu gospodarczego wielkiej ilości oszustów, którzy okradali nas na olbrzymie, wielomiliardowe kwoty co roku. Nas wszystkich, bo na budżet państwa przecież my wszyscy się składamy. Sprawdził się w tej pracy świeżo upieczony minister finansów, już konstytucyjny, do niedawna wiceminister, pan Marian Banaś, który teraz zyska wpływ nie tylko na to, jak podatki są pobierane, jak skutecznie są pobierane do kasy państwa, ale też zyska wpływ na politykę podatkową. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że to był dobry ruch i że na tym polu także będzie mu dane osiągnąć sukces.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. Jak słyszymy, że ten jeden temat wywołuje cały szereg innych tematów pokrewnych, Dzień Wolności Podatkowej, który nam przybliżał pan dr Marian Szołucha, ekonomista. Raz jeszcze dziękuję bardzo, panie doktorze.
Szczęść Boże, dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże i do usłyszenia.